Jego specjalnością było projektowanie zapór na rzekach oraz wszystko to, co wiąże się z tą dość wąską dziedziną funkcjonującą na pograniczu architektury, inżynierii i energetyki. Czasami siedział miesiącami, żmudnie wykonując jakieś zlecenie. Czasami inni prosili tylko, aby spojrzał, ocenił lub wniósł poprawki do wykonanej przez nich pracy. Oczywiście nie za darmo. Mogli więc sobie pozwolić na tę ekstrawagancję i żyć na krawędzi cywilizacji. Gdy stęsknili się i dla odmiany postanowili przypomnieć sobie, od czego uciekli, pakowali się i wyjeżdżali do pobliskiego miasta. Obserwowali wtedy zachodzące w metropolii zmiany. Niczym podróżnicy w czasie zauważali z pozoru niedostrzegalną, ale postępującą ewolucję tego miejskiego organizmu. Gdy mieli ochotę, mogli dowoli nacieszyć się urokami miasta. Chodzili po kinach, teatrach, muzeach i restauracjach, ciesząc się nimi aż do obrzydzenia. Jak pracownicy fabryki czekolady, dostający mdłości na widok wytwarzanych tam produktów znalezionych na sklepowej półce. Tak dla nich te wyprawy utrwalały ich tylko w słuszności podjętej niegdyś decyzji o zmianie stylu życia. Jedynie wyprawy do rzadkich już i rozsianych na przedmieściach księgarni i antykwariatów pozostawiały trwały ślad w ich życiu. Były to stosy książek, które pochłaniali, kolekcjonowali i cieszyli się nimi. Ta rzadka pasja powodowała, że byli postrzegani przez swych dawnych, jak i obecnych znajomych, jako prawdziwi dziwacy. Poradnik, książka kucharska albo jakiś ilustrowany pornos, ale zapisane od góry do dołu drobnym drukiem tysiące stron. Kto ma na to czas? Słyszeli często, gdy ktoś przekroczył próg ich domu i ujrzał ściany obłożone tymi papierowymi reliktami przeszłości. To nie tak, pani Marysiu. Wie pani, to jest najlepsza izolacja od zimna. Nie ma lepszej. Ja, architekt, pani to mówię. Żartował Maciek, gdy wścibska sąsiadka dostawała się jakimś sposobem do wnętrza ich twierdzy pod pretekstem pożyczenia odrobiny przypraw i zaczęła dzielić się swoimi refleksjami. Izolacja, architekt, wyszeptała staruszka, kręcąc głową, otrzymawszy to, o co prosiła. Wizyty starszych ludzi pod byle pretekstem stały się od pewnego czasu wręcz kulturowym rytuałem. Po drastycznych cięciach wypracowanych przez całe życie emerytur ludzie ci szukali dorywczego zajęcia, aby związać jakoś koniec z końcem. Podejmowali się więc różnych mniej lub bardziej potrzebnych prac, jak mycie samochodów, karmienie i wyprowadzanie psów w czasie wyjazdów ich właścicieli, zmywanie naczyń, pomimo że większość domostw posiadała zmywarki. W tętniącym życiem i krzątaniną centrach miast nie było ich widać. Byli poukrywani po tanich dzielnicach, a mimo to koszty wynajmu mieszkań i tak zabierały znaczną część ich dochodów. Zaczęto więc organizować zbiorowe domy, w których kłębiło się wielu staruszków, lecz i tak nie dla wszystkich starczało tam miejsca. W każdej chwili mogli, gdy już naprawdę nie mieli ochoty na zmaganie się z życiem, udać do pobliskiego domu wybawienia. Lecz traktowano to jako ostateczność. Czynili to raczej wyłącznie nieuleczalnie chorzy, cierpiący i naprawdę umęczeni życiem. Dla reszty, w pełni przygotowanych na możliwość odejścia z tego świata, niemal w każdej chwili oferta domów wybawienia nie była atrakcyjna. Lepiej było żyć, ciesząc się każdym darowanym dniem, poszukując do końca bratniej duszy. Był to jeszcze jeden powód, dla którego ludzie starsi tak rozpaczliwie poszukiwali kontaktu z kimkolwiek. Powód tak banalny, jak oddychanie czy grawitacja, a właśnie dlatego fundamentalny – samotność. Stopniowy zanik więzi rodzinnych sprawił, że ludzie czuli się odseparowani od tego elementarnego stada, w którym przez tysiąclecia nauczyli się żyć. Żaden wirtualny świat nie zastąpi ani pustki w żołądku, ani potrzeby zwykłej ludzkiej bliskości. Tak mogło być i tym razem. Gdy Marta wróciła do samochodu po resztę sprawunków, ujrzała drobną postać stojącej obok wjazdowej bramy kobiety o siwych włosach. — Co znowu chce ta wścibska baba? — pomyślała Marta, idąc jej na spotkanie, i zaraz skarciła sama siebie. — P- Pamiętaj, że ty kiedyś też możesz być stara i także będziesz chciała z kimś pogadać albo zarobić na śniadanie.
Witam, pani Marysiu. Co się stało?
Zagaiła rozmowę.
Dzień dobry. Mam sprawę i nie wiem, jak zacząć, powiedziała kobieta ze spuszczonym wzrokiem.
Pewnie znowu chce coś pożyczyć, przebiegło przez myśl Marcie.
Dobrze, chodźmy, siądziemy sobie tu pod drzewem przy stole i pogadamy.
Wskazała ławkę zapraszającym gestem. Była zmęczona dzisiejszym dniem, głodna i nie miała ochoty wysłuchiwać lamentów staruszki z sąsiedztwa nad swoim okrutnym losem, ale jednocześnie z uwagi na to wszystko chciała mieć to już za sobą. Z pokorą udała się więc na miejsce kaźni, którą będzie z pewnością wysłuchiwanie tego, co ma wysłuchać.
A ty też będziesz stara i nie będziesz miała do kogo otworzyć gęby, pomyślała, nakazując sobie ponownie samodyscyplinę.
Usiadły obie na ławce przy ogrodowym stole w cieniu klonu.
To o co chodzi, pani Marysiu? Może napije się pani czegoś?
Oj, napiłabym się i pani ze mną też, jak usłyszy pani, co chcę powiedzieć. Ale wiem, że pani nie ma tego u siebie w domu, co by pomogło nam przez to przejść, powiedziała z opuszczonym wzrokiem staruszka.
Co się właściwie stało? Zapytała zdezorientowana Marta.
Chciałam przyjść już wczoraj, ale jakoś nie mogłam się zebrać. Zacznę więc od początku. Proszę nie wyobrażać sobie, że zwariowałam, ani proszę nie mieć do mnie żalu za to, co powiem.
Powaga, z jaką Maria wypowiedziała te słowa, przeraziła na chwilę Martę, ale słuchała cierpliwie.
Widzi pani, kilka dni temu spotkałam waszego Piotrusia, spacerującego po ogrodzie. Zapytałam, jak się ma. Jak zwykle bardzo grzecznie odpowiedział mi jakąś historię o owadach, a potem powiedział mi, że Kasia prosiła, aby przekazał mi, że już się na mnie nie gniewa, że wszystko jest w porządku i że ona też prosi o wybaczenie.
Jaka Kasia? Zapytała Marta, nie kryjąc irytacji i znudzenia.
Za chwilę powiem, proszę o cierpliwość. Prosiła także, jak mówił Piotruś, żebym jej wybaczyła wszystkie winy i abyśmy znów zostały jak dawniej przyjaciółkami. Zawsze była nieśmiała.
Uśmiechnęła się delikatnie kobieta i ze spokojem dodała.
Przepraszam za niedyskretne pytanie. Wiem, że nie wypada. Czy państwo wierzą w Boga?
No niespecjalnie, a co to ma do rzeczy? Nie ukrywała w swoim głosie irytacji Marta.
No tak, to znacznie komplikuje sprawę. Widzi pani, droga sąsiadko, Kasia nie żyje od prawie 20 lat.
Mówiąc to, podniosła wzrok i spojrzała w twarz Marcie, która nagle zbladła. Obie milczały przez chwilę.
Mówię pani, ona nie żyje, przerwała ciszę Maria. Gdyby sprawa była banalna, nie przyszłabym do pani i nie zawracałabym głowy. Sama nie chciałam w to wierzyć. Myślałam, że to żart. Wie pani, dzieci teraz nie wiedzą, co wypada, a co nie. Ale on mi ją opisał. My w młodości byłyśmy przyjaciółkami i opowiedział o naszym domku na drzewie, ale o tym mógł się od kogoś dowiedzieć. A gdy odchodziłam, nie chcąc mu uwierzyć, on zaśpiewał piosenkę. Tę piosenkę znała tylko ona i ja, bo myśmy ją ułożyły i to była nasza w dzieciństwie największa tajemnica. Gdy dorosłyśmy, czasami dla przypomnienia dzieciństwa śpiewałyśmy tę głupią historyjkę. To strasznie głupia piosenka. Potem ona wyszła za mąż, a ja korzystałam z życia. Sama pani rozumie. Człowiek był młody. W każdym razie ten jej mąż zaczął do mnie przychodzić, aż w końcu stało się jasne dla wszystkich, że on chętniej spędza czas ze mną niż z nią. Dziś nikt by się czymś takim nie przejmował. Pewnie byśmy razem zamieszkali we trójkę, ale wtedy to był skandal. On okazał się łajdakiem i w końcu i tak uciekł od nas do miasta. A my dwie, głupie, zostałyśmy same i znienawidziłyśmy się. No a gdy umarła, nie zdążyłyśmy się pogodzić. I tak żyłam z tą raną w sercu. Wie pani, ona też była okrutna i potrafiła zrobić wiele świństw przez te kilkadziesiąt lat. A teraz ten malec. Zapytałam go z płaczem, co ja mam zrobić. A on do mnie, że mam się modlić. Wie pani, ja to też specjalnie pobożna nie jestem, ale teraz to już sama nie wiem. I co ja mam teraz zrobić? Niech mi pani powie.
A co ja mam zrobić?
Powiedziała Marta, już nie ukrywając swych emocji.
Oddychała tylko głęboko, rozpaczliwie łapiąc kolejne hausty powietrza. Oczy po raz kolejny tego dnia wypełniły jej łzy.
Ja stara jestem, widzę co się dzieje, szczęśliwi jesteście razem. Szanujcie to, bo nawet nie wiecie, jaki to skarb i jak życie zawrotnie szybko przemija.
A, pójdę już. Przepraszam, chciałam, aby pani wiedziała.
A co macie zrobić?
Nie wiem, to wykracza poza ten świat.
Wie pani, myśmy dzisiaj byli z Piotrem w mieście u psychiatry.
On jest bardzo chory,
powiedziała, uznając, że to najlepsze usprawiedliwienie.
On jest zdrowy. To my jesteśmy chorzy, to ten świat jest chory. Pilnujcie tego chłopca jak oka w głowie. Być może
on przedwczoraj ocalił niejedną duszę.
Ona potrzebowała pojednania, aby...
Pani porozmawiała z mężem i proszę nic nie mówić Piotrusiowi. Obiecałam, że nikomu nie powiem, ale nie dotrzymałam słowa, nie potrafiłam.
Kobieta wstała z ławki i bez słowa ruszyła w stronę wyjścia.
Proszę pani!
Krzyknęła Marta. Staruszka odwróciła się, Marta podbiegła do niej.
Wie pani co, strasznie mi przykro za to, co się stało. Naprawdę, ja mogę to pani zrekompensować.
O, widzę, że nic nie rozumiesz, dziecko.
Sąsiadka chwyciła dłonie Marty i ścisnęła je w przyjacielskim uścisku.
Ja jestem mu wdzięczna, bardzo wdzięczna. On dał mi to, czego nie czułam od wielu lat, a czego bardzo pragnęłam. Nawet o tym nie wiedząc, poczułam spokój. Widocznie ona poczuła go także. Może przez to jest już gdzie indziej. Proszę, abyście nie zniszczyli w nim tego. Przemyślcie z mężem to, co się dzieje. Nie wierzcie lekarzom, za to uwierzcie. W co mamy wierzyć?
Poszukajcie, na początek porozmawiajcie z waszym synem. On ma naprawdę wiele do powiedzenia. Gdyby Kasieńka miała grób, już bym tam poszła, ale na miejscu cmentarza stoi teraz stacja benzynowa, tam nie wolno palić świeczek. Ktoś tak przeorganizował ten świat, że za chwilę już się nie da w nim żyć. Ale już na szczęście tego życia nie zostało mi za wiele. Dołączę do niej już niedługo, a wtedy będę znowu szczęśliwa. Proszę wybaczyć starej kobiecie. Do widzenia.